Witold Makowiecki, Diossos, czyta Ryszard Nadrowski. Część pierwsza, rozdział pierwszy. Diossos był ślicznym chłopcem. Wśród gromady swoich rówieśników, 11-12-letnich malców, wyróżniał się dziwną, odmienną urodą, zwracającą uwagę wszystkich. Był śniady, oczy i włosy miał ciemne jak każdy Grek, a jednak był zupełnie inny. Kiedy wraz z innymi chłopcami bawił się obok przystani w porcie istmińskim, przechodnie zatrzymywali się. Patrzcie, jaki piękny dzieciak, mówili, a kobiety dodawały zawsze: tak, ale nie chciałybyśmy mieć takiego. Biedne to jakieś, delikatne, źle odżywione, smutne. I to była prawda. Diossos rzadko kiedy mógł najeść się do syta. Czasem, gdy udało mu się złowić rybę w zatoce, matka przyrządzała dla całej rodziny prawdziwą ucztę. Potem jednak znów przez wiele dni trzeba się było zadowolić kawałkiem jęczmiennego placka albo garścią suszonego bobu, trochę stęchłego, bo taki był znacznie tańszy. Czasami udało mu się zarobić parę oboli przy myciu statków, wielkich barek żaglowych przybyłych zza morza. Czasem dostał zapłatę za pomoc przy układaniu w beczkach wspaniałych owoców przeznaczonych na sprzedaż do Fenicji czy Egiptu. Niewielkie to były zarobki, ale cokolwiek miał, zanosił do matki. Właściwie do siostry, bo matka pracowała cały dzień. Do domu wracała późno, zostawiając gospodarstwo na wyłącznej opiece córki. Takie to było gospodarstwo. Parę izb w starym, rozwalającym się domku, położonym nad samym brzegiem morza. Maleńki ogródek z kilkoma zagonami bobu i fasoli i jedna stara koza, wiecznie chuda i głodna, jak jej właściciele. Doprawdy, bieda była u tych Karyjczyków. Diossosa nazywano Karyjczykiem. Matka jego nie była rodowitą Greczynką. Pochodziła aż z Karii, z Azji Mniejszej. Stamtąd przywiózł ją przed laty pierwszy jej mąż, Femon, przewoźnik. Kiedyś i u nich bywał jaki taki dostatek, ale czasów tych Diossos nie pamiętał. Po śmierci ojca, który zginął przy pożarze własnego domu, po spaleniu się jednoczesnym całego dobytku, koni i wozu, zawaliły się od razu wszystkie podstawy ich życia. Straszny ten wypadek zdarzył się przed 8 laty i od tej pory mały Diossos rozumiał dobrze i to coraz lepiej, co znaczy bieda. Przez chwilę jeszcze zdawało się, że i dla nieszczęśliwej rodziny nastaną lepsze czasy. Było to przed 3 laty, gdy matka Diossosa wyszła powtórnie za mąż. Ale nadzieje biednej matki, że w ten sposób poprawi byt swoich dzieci, a może i sama odpocznie po męczącym, pełnym trudów życiu, rozwiały się prędko. Nowy jej mąż, a ojczym Diossosa, Dromeus, strażnik na wielkiej barce handlowej, był nicponiem ostatniego rzędu. Pijak i szuler, spędzający dni całe na grze w kości z marynarzami, stracił prędko pracę na statku, żył przez pewien czas z pracy i zarobków swej żony, a gdy i te źródła się wyczerpały, porzucił ją bez skrupułu, zniknął na długi czas i powrócił dopiero po 1,5 roku. Znów wyprzedał po kolei wszystko, co było w domu, potem wyniósł się na drugi koniec portu i nie dawał jakiś czas znaku o sobie. Staczał się jednak coraz niżej, został w końcu łapaczem niewolników, co było najbardziej pogardzanym zajęciem. Taki łapacz węszył i tropił zbiegłych niewolników i dostawał niezłe wynagrodzenie za każdego schwytanego nędzarza. Zarobki takie zdarzały się dość często, bo w Koryncie roiło się od niewolników. Korynt był jedynym miastem w Grecji, gdzie handel ludźmi prowadzony był na wielką skalę, skąd rokrocznie wysyłano żywy towar na wielkie targi niewolnicze w fenickich miastach, Tyrze i Sydonie. Prócz tego przez Korynt prowadziła jedyna droga z Peloponezu do środkowej Grecji i tędy próbowali nieraz ucieczki Heloci ze Sparty lub niewolnicy z Arkadii czy Elidy, chcąc dostać się do Aten lub do Beocji. Zwłaszcza do Aten, gdzie od czasów rządów mądrego i uczciwego Solona poprawił się byt niewolników. Dano im jakąś opiekę prawną, nie pozwolono bezkarnie zabijać. Wieści o tym rozchodziły się szeroko po całej Grecji. W arystokratycznej Sparcie i w państwach sprzymierzonych z nią, jak Korynt, wywołały oburzenie wśród panów i bogatych obywateli. Tłumy jednak niewolników patrzyły z nadzieją na północ, mówiąc o niedalekiej Attyce jak o prawdziwym raju nędzarzy. W tych warunkach, w pogranicznym Koryncie, łapacze niewolników mieli stale coś do roboty i ojczym Diossosa, Dromeus, miewał się czasem wcale nieźle. Szybko jednak przepuszczał wszystkie swe podłe zarobki, zjawiał się wówczas wynędzniały, zły, głodny w domu swej przybranej rodziny, wyszukiwał chciwie, czy by nie dało się wziąć czegoś do sprzedania i wreszcie odchodził, żegnany westchnieniem ulgi przez wszystkich. Budził w nich strach i obrzydzenie. Był ich nieszczęściem i wstydem jednocześnie. Przed powtórnym zamążpójściem matki nie było im nigdy tak źle. Nie mając przyjaciół, mieli kilka znajomych rodzin, dość życzliwych, litujących się nad losem młodej wdowy. Obecnie było znacznie gorzej. Zamiast niedostatku przyszła bieda coraz większa, zamiast obcości niechęć połączona z odrobiną wzgardy. Dawniej matka Diossosa łatwo mogła znaleźć wszędzie pracę. To wdowa po tym zacnym Femonie, mówiono. A teraz wszyscy odwracali się od niej. To żona tego łotra Dromeusa, łapacza niewolników, mówili. Jeszcze najlepiej w tych warunkach czuł się sam Diossos. Łachmanów swoich nie wstydził się. Rówieśnicy nie unikali go i miał zawsze z kim bawić się i kłócić. Prócz tego miał dwóch wielkich przyjaciół. Jednym z nich był Flet. Diossos znalazł go przed kilku laty w gaju rosnącym nieopodal miasta. Zagubił go snać podczas święta na cześć Dionizosa, któryś z flecistów, gdy w szale tanecznym wraz z bachantkami pijanym korowodem okrążali miasto. Tak czy inaczej, Flet został znaleziony przez Diossosa i od tej pory stał się jego najdroższą zabawką, najukochańszym przyjacielem. Sam nie wiedząc kiedy i jak, chłopak nauczył się grać. Trochę pomógł mu w początkach jakiś znajomy, stary marynarz. Trochę wskazówek dała mu matka. Najwięcej nauczył się sam, wypróbowując niezmordowanie swój czarodziejski instrument. Chodził na wszystkie uroczystości, święta, procesje, wszędzie, gdziekolwiek były śpiewy, choreje taneczne z towarzyszeniem muzyki i tam zbierał melodie. Powtarzał je potem jak umiał, nieudolnie z początku, potem coraz lepiej, pełniej, dokładniej. Tak. Flet to był naprawdę wielki przyjaciel. A drugim przyjacielem był pies. Pies nazywał się Argos, jak znany pies Odyseusza, i nie należał wcale do Diossosa. Stanowił własność Terpnosa, bogatego marynarza, posiadacza wielkiego ogrodu w pobliżu domu Karyjczyków. Ten Terpnos był jednym z najbardziej złych i nieużytych ludzi w całym Koryncie. Robotników swoich wyzyskiwał do najwyższych granic. Matka Diossosa, która pracowała u niego przez pewien czas, musiała rzucić tę robotę, nie chcąc znosić upokarzającego traktowania ze strony swego pana. Terpnos nie cierpiał jej odtąd, nazywając ją hardą nędzarką i cieszył się złośliwie z coraz większej biedy swych sąsiadów. U złego pana był zły pies, który był postrachem całej dzielnicy. Był to wielki, kudłaty pies pilnujący młyna i całego obejścia. Czarny był i zły jak licho, zaprawiany od szczeniaka w złości, wyćwiczony w chwytaniu szkodników próbujących wedrzeć się do pięknego ogrodu Terpnosa. Poranił rzeczywiście już kilkakrotnie różnych złodziejaszków tak, że ledwie zdołano ich odratować. I od tej pory sława jego jako najlepszego, to jest najbardziej złego psa w Koryncie, została ustalona. I ten pies właśnie został drugim wielkim przyjacielem Diossosa. A stało się to w ten sposób. Któregoś dnia Diossos, przechodząc obok winnicy Terpnosa, ujrzał niezwykłe widowisko. Oto na wysokim płocie ogrodzenia pomiędzy żerdziami tkwił olbrzymi pies. Przeskakując przez płot, musiał widocznie źle obliczyć odległość i zawisł brzuchem na płocie, wciśnięty pomiędzy kije. Przednie jego łapy nie dosięgały ziemi, tylne szukały daremnie jakiegoś punktu oparcia. Próżno wił się i szarpał, wciskał się tylko coraz bardziej w kleszcze sztachet, sprawiające mu ból nieznośny. Wisiał tak już pewnie od dłuższego czasu, skomlał i wył, łeb zwieszony na dół, oczy nabiegłe krwią wyrażały strach i rozpacz. Dyszał ciężko, z pyska ciekła mu piana. Kilku małych chłopców przeszło obok niego, śmiejąc się nielitościwie. Dzieci są często okrutne, a Terpnos, jak i jego pies, byli powszechnie znienawidzeni. Zobaczywszy psa, Diossos przystanął. I on poznał od razu, że to jest wielki Argos młynarza, tylko że było mu żal zwierzęcia. Nie namyślając się wiele, spróbował podnieść go. Okazało się to jednak niemożliwe. Diossos był słaby, a Argos ciężki jak cielak, przy tym pies, nieprzytomny z bólu i odczuwający coraz większy ucisk przy każdym poruszeniu, gryzł swego niespodzianego obrońcę. Diossos przelazł tedy na drugą stronę i po ciężkim trudzie wypchnął ku górze zad i tylne nogi psa, przeważył go zwolna przez sztachety. Pies spadł na pysk, nareszcie wolny. Podniósł się natychmiast, jeszcze na pół przytomny, okręcił się w prawo, okręcił się w lewo, jakby sprawdzając, czy nic się odeń nie oderwało. Potem szczeknął, ruszył pędem naprzód, przebiegł 100 kroków, zawrócił, przeturlał się w jedną i drugą stronę, otrząsnął się, usiadł na chwilę, ale zaraz zerwał się, zatańczył na zadnich nogach, znów stanął, wybuchnął wreszcie radosnym szczekaniem, oznajmiając całemu światu, że żyje, jest wolny i nic mu się nie stało. Zupełnie, zupełnie nic. Gromada dzieci rozproszyła się w mgnieniu oka. Na placu został tylko Diossos, dumny ze swego czynu. Przelazł z powrotem przez płot i teraz dopiero zobaczył go Argos. Skoczył pędem ku niemu. Diossos zdrętwiał, widząc ogromne, czarne zwierzę, zbliżające się doń jak burza. A pies, dopadłszy chłopca, oparł się łapami o jego ramiona, przewrócił go, po czym przejechał dwukrotnie olbrzymim jęzorem po jego twarzy, po policzkach, po nosie, po oczach, podskoczył, zatańczył znów pięknie na zadnich nogach, kiwnął porozumiewawczo łbem i zniknął za zakrętem. W ten sposób nastąpiło zapoznanie się Diossosa z najstraszniejszym psem w Koryncie. Ale to jeszcze nie była przyjaźń. Przyjaźń prawdziwa zaczęła się dopiero w kilka dni później, wtedy, gdy Diossosa spotkało właśnie to nieszczęście. Powrócił któregoś dnia wieczorem zadowolony, że udało mu się zarobić obola za pokazanie drogi jakiemuś bogatemu cudzoziemcowi, gdy siostra, zapłakana, smutna, oznajmiła mu straszną nowinę. Oto podczas jego nieobecności znów był ojczym, stary Dromeus wraz z Terpnosem. Dromeus był winien młynarzowi jakąś sumę i teraz przyszedł do domu swej żony razem z wierzycielem, aby znaleźć coś do sprzedania, właściwie do oddania za dług. Szperali długo bezskutecznie, bo w mieszkaniu Karyjczyków bieda wymiotła już dawno wszystkie kąty. W końcu znaleźli parę wartościowych rzeczy, ciepłe płaszcze, chlajnami zwane i flet. I zabrali to. Siostra Diossosa, starsza odeń o kilka lat Eukleja, z płaczem opowiadała całe zajście. Mówiła, jak chciała schować płaszcze stanowiące jedyne ich przykrycie w dzień i w nocy, jak daremnie usiłowała je obronić, jak szarpała się z ojczymem i podłym Terpnosem, jak nazywała ich złodziejami, łajdakami, za co uderzyli ją tak, że ledwie może ręką ruszyć. Płakała i Diossos musiał ją pocieszać. Przyszła potem matka, przyszedł młodszy braciszek, dowiedzieli się o wszystkim i przeszlochali razem całą noc. Ale Diossos nie mógł się łatwo pogodzić z taką stratą. Głupstwo płaszcze. Zbliżało się lato i okrycia były coraz mniej potrzebne. Ale flet! To było straszne. Tego nie można było darować. W ciągu dnia plan Diossosa dojrzał. Chłopiec nie wdawał się w to, że według praw koryńskich mąż mógł rozporządzać majątkiem żony. On wiedział tylko, że flet był jego przyjacielem, jego radością i został mu ukradziony, po prostu ukradziony. Postanowił więc go odebrać i już. Ponieważ Terpnos jest silny i zły i nikt nie stanie w obronie biednego chłopca, więc jest tylko jedna droga, by odzyskać swego przyjaciela. Wynieść go po kryjomu z domu Terpnosa. Innej rady nie ma. Gdy tedy zapadła noc, wyszedł na palcach z domu i zakradł się po cichu do obejścia młynarza. Było to istne szaleństwo i tylko zupełna rozpacz mogła go zmusić do takiego kroku. Dom Terpnosa był duży, a Diossos nie pamiętał go wcale. Znajomy młynarczyk wspominał mu wprawdzie, gdzie Terpnos rzucił flet po przyjściu od Karyjczyków, ale z taką wiadomością trudno było znaleźć niewielki przedmiot nawet w dzień, a cóż dopiero w nocy. Diossos nie miał przy tym żadnych złodziejskich zdolności i jego niemądra wyprawa skończyła się tak, jak się skończyć musiała. Zaraz po wejściu do cudzego domu kogoś obudził, przeraził się, krzyknął i nieprzytomny z trwogi zaczął uciekać przez ogród. Wyleciał za nim Terpnos, ale nie miał zamiaru sam męczyć się pościgiem za małym chłopcem, którego drobny cień widział doskonale wśród jasnej nocy. Spuścił z łańcucha psa i poszczuł go za zbiegiem. Ten się już z nim rozprawi, myślał z zadowoleniem. A Diossos, usłyszawszy nagle za sobą galop wielkiego zwierzęcia i chrapliwy charkot wydzierający się z piersi złej bestii, zdrętwiał, przystanął bezradnie o parę zaledwie kroków od muru, a pies dopadł go w jednej chwili. Dopadł i znieruchomiał. Obwąchał prędko stopy chłopca, przestał warczeć, machnął niezdecydowanie ogonem, popatrzył zakłopotany, nagle skoczył naprzód i zaczął szczekać na stojący nieopodal kamienny słup. Chciał przez to dać do zrozumienia chłopcu, że cały ten pościg, cała ta awantura była właściwie zupełnie niepotrzebna, a w każdym razie nie skierowana przeciwko niemu. Skądże? W żadnym razie. Głupia pomyłka i tyle. Zaszczekał jeszcze raz na słup, na drzewo jedno, drugie i zawrócił do domu. Chłopiec, drżący jeszcze z przestrachu, miał czas przejść spokojnie przez ogrodzenie. Skulony za murem, słuchał teraz ze zgrozą, jak zły pies dostaje lanie od złego pana. Terpnos wściekł się na swego psa, klął i wymyślał, kopał i bił, łoił kijem po łbie, po pysku, gdzie popadło. A Argos, pokaleczony, zbity, skomlił, prosił łaski, udawał, że nie wie, o co chodzi, że jest niewinny, że nie rozumie dlaczego. A wiedział bestia doskonale, ale w jego wielkim, czarnym łbie zapadło już niewzruszone postanowienie. Ty chcesz, żebym ja pogryzł tego chłopca? A ja go nie pogryzę. Żebyś mnie nawet zabił, to go nie pogryzę. Właśnie jego jednego nie. Mogę ci pogryźć pięciu innych, a jego nie. Tak mówił do siebie chytry pies Argos, czekając cierpliwie, aż wyczerpie się złość jego pana. Gdy plagi nie ustawały, a ból stał się zbyt dotkliwy, zawarczał krótko, ale strasznie. Terpnos przestał go bić. Lepiej nie zaczynać z psem nieuwiązanym. Gdy pies ten jest wielki jak wilk, a silniejszy nawet od wilka, kopnął go tedy tylko na odchodne i wrócił do domu, klnąc. Adiossos! Wrócił do domu bez fletu wprawdzie, ale z sercem wezbranym czułością i oddaniem. Powrót miał niewesoły, bo matka oczekiwała go w progu, a dowiedziawszy się łatwo o przyczynie nocnej wycieczki, zbiła Diossosa i rozszlochała się na nowo. — Tego tylko brakowało w naszym nieszczęściu, żeby cię wzięli za złodzieja! — powtarzała wśród łkań. Kazała mu też przysiąc, że nie pójdzie więcej do ogrodu Terpnosa po ten głupi flet. Diossos przysiągł i dotrzymał słowa. Ale zaraz następnego wieczora, gdy tylko zapadł mrok, znalazł się znowu wprawdzie nie w ogrodzie, ale na murze ogrodu Terpnosa. Czekał, aż pies będzie spuszczony z postronka i zaczął go przywoływać długo i pieszczotliwie, ściszonym, dziecinnym głosem, gorąco jak tylko umiał. Pies błądził jakiś czas po obejściu, usłyszał wreszcie stłumione wołanie i przybiegł natychmiast. Pociągnął nosem i zamachał ogonem. Wówczas chłopiec zrzucił mu z muru garść ości z rybich kręgów, które zebrał w ciągu dnia na jednym z przyjezdnych statków. Argos uwinął się prędko z tym poczęstunkiem, po czym wspiął się na łapy, opierając się o mur. Diossos spuścił ku niemu ręce i zanurzył je z ufnością w wielkie czarne kudły na łbie i szyi zwierzęcia. Trwali tak długi czas bez ruchu. Rozdział drugi. W rojnym, jak zawsze, porcie istmińskim panuje niezwykły ruch. Od kilku tygodni, dzień w dzień, setki żaglowców, barek, większych i mniejszych galer bez przerwy przybijają do brzegu. Tłumy przyjezdnych ze wszystkich krajów Grecji tłoczą się na wybrzeżu i na wielkiej drodze prowadzącej do Koryntu. Za kilka dni otwarcie igrzysk istmińskich. Korynt kipi, setki zawodników, tysiące widzów przybyło i jeszcze przybywa co dzień do wielkiego grodu między morzami. Kupcy jak ptaki za łupem dążą z najdalszych stron, by wykorzystać dla swych celów to niezmierne zbiorowisko ludzkie. Wśród rodowitych Hellenów wyróżniają się obcością rysów bogato ubrani Fenicjanie, ruchliwi Etruskowie, miedziano-skórzy Egipcjanie i Lidowie i Syryjczycy z Małej Azji. Ile barw, ile krajów, ile odmiennych szat, strojów, bogactw. Aż oczy bolą od patrzenia, uszy od słuchania tych tysięcznych głosów i nawoływań. Diosso schodzi w tym tłumie potrącany raz po raz. Patrzy, słucha, ale nie cieszy go nic. Oczy jego pozostają smutne. Jakże może się cieszyć, gdy od 10 dni na próżno wystaje dni całe w porcie, daremnie usiłuje zwabić kogoś z przyjezdnych do siebie na nocleg. Tak, Karyjczycy za przykładem wielu obywateli korynckich w przewidywaniu tłumnego zjazdu na igrzyska przygotowali pomieszczenia dla cudzoziemców. Wyprzątnęli jedną izbę w swym półotwartym domku, sporządzili ławy, zakupili słomę na leża. Niewielkie to były wydatki i tak jednak dość ciężkie dla nich. Ponieśli je, sądząc, że zapłata za dłuższy pobyt cudzoziemców wynagrodzi im wszystko i przyniesie z zysku choć kilkanaście drachm. A te drachmy na Zeusa, jakże im były potrzebne? Diossos wiedział o tym i dlatego całymi godzinami wystawał cierpliwie w porcie, podbiegał do każdego żaglowca, do każdej barki, wszystko na próżno. Zawsze pełno już tam było innych chłopaków, dorosłych prawie, silnych i śmiałych. Ci odpędzali go łatwo, zagradzali drogę, przekrzyczeli, wyśmiali nieraz. I co mógł im zrobić? Zapraszali do siebie podróżnych do Soinhuntu, Koryntu, do osad przybrzeżnych. A on pozostawał sam i powracał z pustymi rękami do domu, gdzie oczekiwała go coraz bardziej zgnębiona matka, coraz smutniejsza siostra. I to przez niego, przez jego niedołęstwo, niezaradność, głupotę. Dziś oto jeszcze i jutro tylko, a zjazd zawodników się skończy. Zaczną się igrzyska. Przeminie ostateczna sposobność. Diossos nie wiedział, jak będzie śmiał oczy pokazać w domu wieczorem. Siostra będzie mu robiła wyrzuty. Naturalnie. Chłopcu łzy napłynęły do oczu. Siostrę swoją 15-letnią Eukleję kochał strasznie. Uważał ją za najpiękniejszą dziewczynę w całym Koryncie. W czym się może i nie mylił. Eukleja miała rzeczywiście tę samą, co Diossos, niepokojącą urodę, tylko włosy jej były jeszcze ciemniejsze, cera jeszcze bielsza, rysy jeszcze delikatniejsze, nieskazitelnie rzeźbione. Wyższa od brata była smukła i giętka jak on. I oczy miała podobne, głębokie, ciemne, smutne i ciekawe. Dla Diossosa była nie tylko najładniejsza, ale i najmądrzejsza, najdzielniejsza i najlepsza. Zdania tego nie zmieniał nigdy. Nawet wtedy, gdy dostawał od niej wskórę, co zresztą przyjmował ze spokojem, rozumiejąc, że siostra w czasie nieobecności matki musi ją zastępować pod każdym względem. Zresztą siostra pieściła go często, a biła rzadko. Diossos zaś mógł się zawsze pocieszyć tym, że miał jeszcze młodszego, 8-letniego braciszka, który musiał z kolei słuchać jego, a którego on pieścił również, tylko znacznie rzadziej, i bił również, tylko znacznie częściej. Ale teraz oni wszyscy, i matka, i siostra, i brat, oczekiwali pomocy od niego, a on nic nie potrafi, nie umie, nie może. Zobaczył wjeżdżający pomiędzy przycumowane przy brzegu łodzie mały, piękny żaglowiec i pośpieszył do niego. Ale nie miał nadziei. Nie, nie miał żadnej. Naturalnie. Już tam są jacyś inni chłopcy, 15-16-letnie dryblasy już przedostali się do łodzi, rozmawiają z przybyłymi. Diossos próżno usiłuje przepchać się naprzód, powiedzieć coś. Nikt nie zwraca na niego uwagi. A tamci starsi już porozumiewają się z podróżnymi. Mają ich prowadzić. Ale nie. Pokłócili się teraz między sobą i biją się, a przybysze zwracają się nagle do stojącego obok bezradnie Diossosa. Wysoki, bardzo wysoki, szczupły młodzieniec o jasnych, złotawych włosach bierze go za ramię. I ty masz nocleg? Pyta. Mam, odpowiada prędko Diossos. Prowadź nas w takim razie. Diossos nie chce uwierzyć swemu szczęściu. Rusza naprzód. Ktoś z boku rzuca nagle. Gdzie dostojni panowie idą? Do tych nędzarzy? Tam nawet stołka całego nie ma. To łachmaniarze. Wysoki pan zwraca na Diossosa łagodne oczy. Czy to prawda, chłopcze? Diossos ma oczy pełne łez. Nie śmie odpowiedzieć ani tak, ani nie. Po krótkiej chwili mówi tylko: to bardzo blisko, panie, i pokazuje ręką niedaleki domek. No, możemy zobaczyć, decyduje drugi, również młody, ale krępy, barczysty mężczyzna, i ruszają. Diossosowi drży serce. Oczywiście zobaczą, że to prawda, że tam u nich nic nie ma, tylko gołe ściany i słoma. I pójdą sobie. Trudno. Wszedłszy na maleńkie podwórko, Diossos nie śmie spojrzeć w oczy wspaniałym podróżnym, którzy idą tuż obok. Ale w progu stoi siostra. Ujrzawszy obcych, patrzy na nich zdziwionymi, przelęknionymi oczyma. Przybysze stoją bez słowa dłuższą chwilę. Teraz weszli do środka, rozglądają się po izbie. Diossos wśliznął się za nimi do wnętrza. Eukleja, spłoszona, daje kilka koniecznych objaśnień. Wycofuje się do drugiej izby. Nie przystoi młodej dziewczynie rozmawiać z obcymi mężczyznami bez świadków i bez zasłony na twarzy. W dodatku to bardzo młodzi mężczyźni. A przybysze naradzają się ze sobą półgłosem. Mniejszy, czarny, o energicznych oczach, chce szukać innej izby. Tu rzeczywiście nic nie ma, Poliniku, mówi. Ani stołka, ani kołka, jak powiadają. Ale ten drugi, nazwany Polinikiem, protestuje niespodzianie. Ja się stąd nie ruszę, mówi stanowczo. Dlaczego? Dlatego, że... Czyś ty widział, Meliklesie, tę dziewczynę? Melikles wybucha nagle szczerym śmiechem, a wysoki, szczupły mężczyzna ciągnie dalej już szeptem. Na wszystkich bogów nigdy nie widziałem piękniejszej. A Anytę? Ba, Anytę. Anytę się nie liczy. To siostra. Coś tam jeszcze mówią ze sobą, coś radzą, ale postanowienie już zapadło. Zostają. Tego dnia Diossos miał moc roboty. Po 10-kroć był na żaglowcu przyjezdnych, skąd musiał przynosić różne naczynia, dzbany, płaszcze, żywność. Prócz dwóch młodych przybyszów, na statku był jeszcze jeden stary marynarz, ciągle skrzywiony i zrzędzący, i jakiś młody chłopak służący. Pod wieczór Diossos wiedział już wszystko. Wiedział, że łódź nazywa się Anytę, że należy do tego młodego, niższego mężczyzny, który jest tutaj najważniejszy, że ten drugi, wysoki, jest jego szwagrem i przyjacielem, a ten trzeci, stary, sternikiem na łodzi. Wiedział, że przyjechali aż z Miletu, z Azji, że ten szczupły, wysoki pan, którego nazywano Polinikiem, Ma stawać do igrzysk jako zawodnik, szybkobiegacz. Diossos patrzył na niego z największym uwielbieniem. To dzięki niemu, tylko dzięki niemu zauważyli jego, Diossosa, na przystani i przyszli tu do mieszkania. A potem dzięki niemu tylko zgodzili się wziąć izbę. Diossos słyszał przy tym, że Polinik nazwał jego siostrę najpiękniejszą dziewczyną na świecie. I serce jego wezbrało dumą i wdzięcznością dla przybysza. Nie bał się go nic. Istotnie Polinik nie mógł w nikim wzbudzić lęku. Łagodna, młodzieńcza twarz, patrząca na ludzi z delikatnym, nieśmiałym jakby uśmiechem, włosy jasne, złotawe i oczy jasne, niebieskie, niezmiernie pogodne. Któż mógłby się go lękać? I to przy tym zawodnik, prawdziwy zawodnik, może przyszły zwycięzca wybrany z tysiąca? A Polinik, widząc zachwyt i bezmierną ufność malującą się na twarzy chłopca, uśmiechał się doń i rozmawiał jak z równym. Bawiło go to uwielbienie, ujmowała niepospolita uroda chłopca. Chciał się przy tym dowiedzieć czegoś o jego siostrze, pięknej Euklei. Kiedy przyszła pora wieczerzy, posadził go obok siebie na ławie, kazał mu pić i jeść razem. Diossos, który poznał już smak wina, pszennego chleba, dobrej wędzonej ryby, nie mógł się nacieszyć tą zwykłą żeglarską strawą. Nabierał też coraz więcej zaufania do swego ogromnego towarzysza i, wypytywany, powoli opowiadać zaczął o wszystkich swych troskach, kłopotach, obiedzie, o niegodziwym ojczymie, który wszystko wynosi z domu, o swoim flecie. Dopiero Eukleja, słysząc z drugiej izby te zwierzenia, przywołała go i ofuknęła srogo za opowiadanie obcym ludziom takich rzeczy. To nie jest żaden obcy, zdziwił się chłopiec. Ja go już dobrze znam i bardzo lubię. I tyś go też powinna lubić, dorzucił po chwili. Dlaczego? Dlatego, że jest bardzo dobry i taki wspaniały i jest zawodnikiem i dlatego, że on cię lubi. Słyszałem, jak mówił do tego drugiego czarnego, że jesteś najpiękniejszą dziewczyną, jaką widział. Mówił to cicho, ale i tak słyszałem. Rozumiesz? Na to dziewczyna nie odpowiedziała nic, ale zaczerwieniła się aż po białka oczu i odwróciła prędko. Ale gdy za chwilę musiała wyjść do gości, aby nalewać wina biesiadnikom, gęsta zasłona pokrywała jej twarz, pozwalając ukryć rumieniec wstydu, zmieszanie i niepokój, który ją ogarniał coraz mocniej. Szczęściem nadejście matki wybawiło ją od kłopotu usługiwania młodym nieznajomym. Matka wyprawiła Diossosa z izby, ale chłopak pod pierwszym lepszym pozorem wcisnął się tam z powrotem. Nie mógł się wyrzec takiej sposobności patrzenia na prawdziwych żeglarzy, prawdziwych zawodników, słuchania ich rozmów, ich opowieści. Ale dzień ten tak niezwykły dla Karejczyków, choć skłaniał się już dobrze ku wieczorowi, przyniósł jeszcze jedno ważne wydarzenie. Oto nagle przed drzwiami zrobił się rumor. Diossos wyjrzał do przedsionka. Stał tam wielki, gruby, suto ubrany mężczyzna, za nim młody, kilkunastoletni chłopak i murzyn, niewolnik dźwigający ciężki kosz. Czy tu zamieszkał dostojny Merikles z Miletu? Rzucił nowo przybyły władczym głosem. Diossos zdrętwiał. Więc ci żeglarze z Miletu są dostojnikami? O Zeusie! A przybysz, nie czekając na odpowiedź, odsunął Diossosa i wszedł do wnętrza, wypełniając sobą całe drzwi. Młodzieńcy siedzący w izbie zerwali się na jego widok, a niższy Melikles krzyknął z radości i rzucił się w jego otwarte ramiona. Ty żeś to Kaliasie. Ty skąd tutaj? Jakim sposobem? A gruby, potężny pan, również wyraźnie ucieszony, sapał z zadowolenia, przyglądając się bacznie młodzieńcom, aż trzepnął mocno w ramię Meliklesa. No cóż, ożeniłeś się, chłopcze? Ożeniłem. Z tą jego siostrą, córką Diomenesa? Jakże jej to było? Anytę, co? Melikles uśmiechnął się. Z tą właśnie. Mamy już małego synka. Już umie chodzić, biega nawet. To dobrze, to dobrze. Kalias śmiał się tubalnie. Wyrośnie z niego zuch, zobaczysz, wda się w ciebie. I dobrze, żeś się ożenił, bo przez to mężczyzna powagi nabiera i godności. A to w kupieckim stanie najważniejsze. Taki wielki, poważny kupiec jak ja nie mógłby się nawet pospolitować z byle nieopierzonym chłystkiem. Co innego ojciec rodziny, zupełnie co innego. Możemy się nawet napić razem, jak równy z równym. Melikles zajął się nalewaniem wina, a Kalias rozsiadł się szeroko na tapczanie i rozglądał dokoła. Nie mogliście znaleźć czegoś lepszego od tej nory? Mruczał. Melikles wzruszył ramionami. To Polinik uparł się, żeby tu zostać. Dlaczego? Tutaj bieda i nic nie ma. No właśnie dlatego. Polinik mówił, że gdybyśmy teraz się wynieśli, zrobilibyśmy zawód gospodarzom i bardzo ich zmartwili. A cóż go obchodzą ci gospodarze? Gospodarze nic, ale córka gospodyni? Tak, to rzeczywiście ładna dziewczyna. Kalias roześmiał się. Jak tak, to co innego. Polinik. Nie wiedziałem, że on ma takie miękkie serce. On, Kaliasie, jednego się boję, że na zawodach nie weźmie pierwszego miejsca, tylko dlatego, żeby nie martwić tych, co zostaną z tyłu za nim. Kalias zwrócił się z zaciekawieniem do Polinika. To ty stajesz do zawodów, Poliniku? Do pankracjonu? Do biegów. Ach, prawda, długi jak tyka, a nogi mu się zaczynają pod szyją. Prawda, tak i tylko do biegów, tak. Ale i to zaszczyt, zaszczyt niemały. Kalias patrzył na Polinika ze znacznie większym szacunkiem. Co zawodnik, to zawodnik. Prawda, że to nie olimpiada, nie święte igrzyska nad Elfejosem, aleć zawsze agony. I to nie poślednie, a wieniec sosnowy też wart zabiegów. Czemuście nie przyjechali wcześniej? Przydałoby ci się dłużej poćwiczyć w gimnazjonie. Ale Melikles wrócił do swego pierwszego pytania. Przyjechaliśmy dzisiaj w południe i nie rozumiem, jakim sposobem tak prędko nas znalazłeś. Kalias wzruszył ramionami. Sztuki w tym nie ma żadnej. Przyszedłem do portu z niewolnikiem, bo chciałem zakupić wprost ze statków przybyłych z Azji skrzynkę przypraw korzennych i najlepszego wina cypryjskiego. Patrzę, stoi mały, ładny żaglowiec. Napisane jak wół. Anytę. Anytę to rzadkie imię i uderzyło mnie, że je skądś znam. Pytam, czyja to łódź? Meliklesa z Miletu. Aha, a gdzie on tedy? Pytam. Wskazali mi tę dziurę i jestem, to wszystko. Powinniście właściwie wy, młodzi, pierwsi przyjść do mnie, bo mam pewnie tyle lat, co wy obaj razem. Ale ja tam nie zwracam uwagi na takie rzeczy. To ty masz niewolnika, panie? Wtrącił Polinik. A mam, murzyna i to nawet paru. Co prawda to nie ja sam, tylko nasza spółka. Bo ja jestem teraz współwłaścicielem tego statku, na którym jeździłem kiedyś. Założę się, że nie ma piękniejszego w całym Koryncie. A i w moich Syrakuzach nie znajdziesz wielu równych. Często tu jesteś w Koryncie? Parę razy do roku odbywam tę drogę z Syrakuz do Koryntu i z powrotem. Znam tu już w Koryncie każdą dziurę i jestem jak u siebie w domu. To piękne miasto. Nie ma co mówić, piękne, tylko straszna w nim masa oszustów. Co który kupiec bogatszy, to większy oszust. Ale i ty się, widzę, wzbogaciłeś, Kaliasie. Strój piękny i niewolników już masz. Tu Melikles spoważniał nagle i dorzucił. Dziwne to być musi, mieć niewolników w domu i wiecie, że nie chciałbym ich mieć nigdy. Nie chciałbym widzieć wciąż ich twarzy, ich oczu patrzących z zawiścią na nas, ludzi wolnych. Pomyśl, Kaliasie, i ja byłem niewolnikiem 3 lata, nim mnie wykupiłeś. Kalias żachnął się niecierpliwie. Tak głupstwo, rzekł. Ci niewolnicy, których mam, to murzyni i dobrze im u mnie. Wypasieni i skóra się na nich świeci jak psi nos. Polinik pokręcił głową. Aleć zawsze krzywdę swoją czują. Jaką krzywdę? A kto ich u mnie krzywdzi? Ja sam nie lubię, jak się kto znęca nad swoim sługą, bo to i źle, i przede wszystkim głupio. A czy im u mnie źle? To posłuchajcie. Zatrzymałem się u kupca Antonousa tu w Koryncie. Znany kupiec i oszust, ma się rozumieć. Zdzierał ze mnie za każdy dzień, za każdą usługę, że niech mu to Hermes zapamięta, ale ja to wszystko znosiłem, bo mi znajomość z nim potrzebna była do interesów. Do czasu oczywiście. Otóż ten Antinous miał kucharza, niewolnika, murzyna. Szelma to była, czarna jak smoła, ale tak gotował i taki miał jakiś smak w gębie, że obiadów jego można by się nie powstydzić i na królewskim dworze. Możecie mi wierzyć, bo nikt się na tym nie zna tak jak ja. A ten Antinous, głupiec, chytry, sam nie rozumie, jaką perłę ma u siebie i wali go za byle co, jak z najgorszym rabem się obchodzi. Kopie go, łoi, batem okłada. Pies u mnie lepiej ma, Meliklesie. Pies, powiadam. Pomyślałem sobie, przyda mi się taki kucharz na statku. A i w domu, podczas postojów w porcie, w Syrakuzach, będę go miał, będę mógł przyjąć ludzi, jak się należy. Daję więc za niego Antinousowi całą minę, 60 drachm. A Antinous śmieje się na to. 120 drachm, mówi, ani obola mniej. Poczekaj, pomyślałem, zobaczymy. Więcej już o kupnie kucharza ani mowy. Ale zawołałem za to swoich murzynów ze statku, niewolników, do jakiejś roboty u Antinousa. Mówię im, pogadajcie z tym kucharzem po swojemu, powiedzcie mu, jak wam u mnie jest, a szczerze, i pogadali. Tak ja potem sam z tym kucharzem, mówię mu, chciałbyś pójść do mnie na służbę? A on aż ręce składa, żeby go wykupić, że on już nie może z tym Antinousem, że się powiesi albo utopi. Mówię mu tedy, odkupić cię od twojego pana nie mogę, bo on za drogo chce. Ale może się rada znajdzie. Pomówiliśmy, ale na razie nic. Cicho. Mija tydzień jeden, drugi i patrzcie, co się dzieje. Chory nasz kucharz mizernieje w oczach, chudnie, jeść nic nie chce, nie może, krwią wreszcie pluje widocznie, a to ostatnia rzecz, niedobrze. Przed 3 dniami przyszedł do mnie Antinous i sam się pyta, czy bym jednak tego kucharza nie kupił. Rozumiecie, łotra, co? Chorego niewolnika, który na tamtą stronę się wybiera, pozbyć się chce. No, prawda? Oszust taki,
A ja? Nic. Daję 50 drachm. Antinous się rzucił. Jak to mówi? Sam dawałeś 60. Tak, powiadam, ale on teraz jakiś marny. Chory chyba, czy co? Więcej nie dam. Boję się. Targowaliśmy się długo, ale mnie ustąpił i kupiłem za 50 drachm. I mam go, ten właśnie, który tam w podwórku stoi. A jeśli on naprawdę taki chory? Kalias roześmiał się. On? Zaraz jak przyszedł do mnie na statek, zjadł tyle, że bałem się, że pęknie. Ale on musiał sobie wynagrodzić za te 4 tygodnie głodowania. A krew? A to, że pluje? Jaka krew? Farby czerwiennej mu kupiłem za obola i tym pluł. Chłop zdrów jak ryba, wesół, rad, że do mnie przyszedł. Obiad mi zaraz wczoraj wyszykował taki, że się cała załoga nacieszyć nie mogła. Mówię wam, perła nie kucharz. I to za 50 drachm. I w dodatku polubiłem go, bo wesół taki. Pojętna szelma do wszystkiego. Wart lepszego losu niż do śmierci takiemu Antinousowi, łajdakowi durnemu służyć. Wybuchnął śmiech ogólny, a Kalias ciągnął dalej. Musicie przyjść do mnie na biesiadę. Pojutrze. Przyjdźcie na statek, bo ja już teraz u siebie mieszkam na moim okręcie. Namiot sobie rozbiłem. Zobaczycie, jak mieszkam. Jak król! Do licha mam się gnieździć u Antinousa, kiedy on nawet kucharza porządnego nie ma, dureń jeden. Więc cóż, przyjdziecie? Ja przyjdę, rzekł Melikles. Ale Polinik nie wiem, czy będzie mógł. Polinik pokręcił głową. Nawet na pewno nie, odparł. Od jutra muszę być w gimnazjonie wśród zawodników i nie będę mógł wychodzić na miasto. Muszę ćwiczyć. Prawda, że za 3 dni otwarcie igrzysk. Czemu żeście tak późno przyjechali? No to wszystko przez niego, rzekł Melikles, wskazując na Polinika. Chłop ma 20 lat z okładem, a nieśmiały jak dziecko. Od miesiąca były zawody próbne w Milecie. Wybierano zawodników na igrzyska. Mówię mu, idź. Spróbuj, biegasz dobrze. I gdzie tam, mówi, są dużo lepsi ode mnie. I nie poszedł. Dopiero ostatniego dnia, kiedy właściwie byli już wszyscy wybrani, skusił się. Stanął do próby od razu z czołową gromadką biegaczy. Nie chcieli go zrazu dopuścić, śmiali się. Byłem przy tym. Polinik był czerwony ze wstydu i złości, ale się zawziął i wyobraź sobie, przyszedł przed najlepszymi o 20 kroków. Na jakim dystansie? Na długim biegu, na 16 stadiów. To wszystko jedno. 20 kroków to nie byle co na szybkonogiego Achillesa. To musieli mieć głupie miny. Rozumie się. Próbowali jeszcze raz, przyszedł jeszcze lepiej przed wszystkimi i potem już uwierzyli. Postanowili wysłać go zaraz. No, to tedy zobaczymy się aż na stadionie. A niech ci tam Zeus pomaga i Hermes, lekkonogi posłaniec Boży. Trzymaj się tylko, chłopcze, mocno i ucz się. Będą tu nie byle jacy. A najlepszy chyba Kleomenes, Ateńczyk, biegacz niezrównany. Onże na 2 już olimpiadach laury zdobył dla swego miasta. Wiem o tym. Radbym choć drugi za nim przyjść. Pewnie, że i to byłaby sława niemała i o większej marzyć nie możesz na pierwszy raz. I to już jest honor być wysłanym przez Milet, tak czy owak. Przyjdźcie do mnie zaraz po zawodach. Przyjdziemy na pewno. Dobrze więc. A teraz za zdrowie przyszłego zwycięzcy. W pewnej chwili objął za szyję Polinika. Poliniku, mówił. Zacna krew w tobie i powinieneś wygrać. Ojca twego mało wprawdzie znałem, ale stryj twój, stryj Filemon w Memfisie na wszystkich bogów to był dopiero człowiek. To był kupiec. Pamiętasz, Meliklesie? Tak, tak, Filemon to był kupiec. Kupiec całą gębą. Nie to, co tu w Koryncie. Taki Antinous na przykład, zdzierus, oszust, a w rzeczy samej dureń. Kalias zaczerwienił się, palnął pięścią w stół. Dureń, powiadam. Takiego kucharza stracił za bezcen prawie i to ma być kupiec? Wstyd mówić. Kalias zamyślił się, oparł ciężką głowę o ręce. Tak, tak, szeptał jeszcze coraz ciszej. Straszne tu oszusty w tym Koryncie, straszne oszusty. O północy Polinik wyniósł śpiącego Diossosa do sąsiedniej izby i oddał w ręce matki. Rozdział trzeci. Trzeci dzień igrzysk. Diossos od samego rana jest już na stanowisku. Od dwóch dni wypatrzył już sobie kilka drzew rosnących na skraju niewielkiego gaju, a od świtania siedzi nieporuszenie na gałęzi, nie pozwalając się z niej zepchnąć przybyłym później chłopcom. Zresztą wszystkie pobliskie drzewa, od pni aż do szczytów, są tak samo oblepione przez młodocianych widzów, a starsi z dołu spoglądają na nich z zazdrością, żałując, że powaga nie pozwala im pójść w ich ślady. Przed Diossosem i pod nim jest morze głów. Nieogarniętym okiem tłum otacza z trzech stron małą, pustą przestrzeń – stadion. Stadion leży po środku niewielkiej doliny, ku której schodzące łagodnie wyniosłości tworzą rodzaj naturalnego amfiteatru. Po przeciwległej stronie Diossosa wzgórza podnoszą się bardziej stromo, tłumów tam nie ma, wyrastają za to wspaniałe budynki gimnazjonu i palestry. Na prawo od nich, niżej, niewielki, ale święty, stary chram Posejdona, czczony przez cały lud koryncki, niżej jeszcze też nieopodal stadionu, wzniesiony przed paroma laty wielki marmurowy ołtarz, przed którym odbywają się uroczyste ofiary w dniu otwarcia igrzysk. Idą już. Tłum milknie nagle, nieruchomieje, zastyga w pełnej szacunku ciszy. A święta procesja schodzi powoli ze stopni gimnazjonu, zstępuje uroczyście miarowym, poważnym krokiem ku leżącemu w dole stadionowi. Na czele kapłani w długich białych szatach, w wieńcach złoconych na głowach, dalej sędziowie igrzysk, hellanodikowie, kierownicy gimnazjonu i palestry, wreszcie zawodnicy. Ci wyróżniają się z dala złotawym brązem swych ciał, idą bowiem zupełnie nadzy. Na ich widok w tłumie rozlega się szmer. Padają imiona sławniejszych zawodników – Kleomenes z Aten, Tysikrates z Koryntu. Wkrótce jednak szepty te milkną, cisza zapanowała znów. Przechodząc obok ołtarza Zeusa, kapłani przystają chwilę, pochylają głowy. Wszyscy rozumieją, że to jest wielka chwila. Jeśli kiedy to teraz, w takim właśnie dniu, bogowie muszą być gdzieś blisko. Tu wśród ludzi, wśród śmiertelnych. Muszą patrzeć na ich wysiłek, ich radość. Zwykłe, nędzne kłopoty człowiecze, sprawy i troski powszedniego dnia nie są godne spojrzenia bogów. Ale igrzyska? Tak, igrzyska to co innego. Trudno przypuścić, żeby bogowie nie chcieli swych oczu nacieszyć takim widokiem. Więc wstąpili też na pewno świetni, a niewidzialni, aby przyglądać się tym pysznym ciałom wybranym z tysięcy, sprawdzić, co śmiertelni zdołali uczynić najlepszego z wielkich darów życia, zdrowia i mądrości, udzielonych im przez niebo. Zawodnicy stoją już na stadionie. Widzowie usiłują rozpoznać najważniejsze.